Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu w tradycyjnym składzie.
Z tej strony znaczy się ja, Maciej.
I Patryk, jak zawsze.
Z tej drugiej strony.
Tak, tej lepszej strony.
Patryku, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
Dzisiaj porozmawiamy sobie o rozwoju, a właściwie o odpoczynku.
Czyli
ja wiem, to się wydaje trochę sprzeczne, ale dowiecie się, o co chodzi w trakcie całego podcastu. Ale tak, głównym tematem jest odpoczynek.
A jak możesz przeczytać w naszym wcale nie clickbaitowym tytule, nie wstydź się odpoczynku.
Leżenie do góry brzuchem jest fajne, a w dodatku, co może cię zadziwić, ale dowiesz się tego już za chwilę, może być nad wyraz produktywne.
Znaczy, bezproduktywność może okazać się nad wyraz produktywna.
Właśnie tak.
Czy to znaczy, że bezproduktywność nie istnieje? Przekonamy się.
I już, za chwilę. Jak clickbait, to clickbait, okej?
Ale oni już kliknęli, skoro słuchają. Ludzkość. Znaczy się ty, ja i nasi praprzodkowie, praszczurowie, jak to się kiedyś mawiało, od zawsze żyli w cieniu pór roku. Wiosna była czasem siania, lato było czasem dbania, jesień była czasem zbierania i magazynowania, a zima była okresem, który był przeznaczony do prób przeżycia za wszelką cenę. I te pory roku wpłynęły na nas bardzo mocno. No, jak spojrzycie na charakter świąt, który mamy, to, że święta Bożego Narodzenia są dłuższe niż święta Wielkanocy na przykład. Wiosną więcej musieliśmy pracować niż zimą. To, jakie potrawy jemy wiosną, to jakie potrawy jemy zimą, to wszystko wynika z tego, jak ludzie żyli w tym cyklu narzucanym nam przez pory roku, które są czymś niezmiennym.
Tak, to jest coś, przed czym nigdy nie uciekniemy, niezależnie od tego, gdzie znajdujemy się na naszej planecie. I moim zdaniem szczególnie powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na porę roku, jaką jest zima.
O zimie dobrze wie każdy niedźwiedź. Bo na przykładzie niedźwiedzi widać to wszystko bardzo, bardzo jaskrawie. Bo ludzie żyjący w miastach, troszeczkę uwolniliśmy się z tego jarzma pór roku.
Nawet nie tyle w miastach, co wydaje mi się, że nasz rozwój cywilizacyjny, rozwój technologiczny sprawił, że zapomnieliśmy o tym, jak kiedyś zima była ciężka dla większości ludzi, tak samo jak dla innych gatunków zwierząt. Bo przeżycie zimy to nie było takie hop-siup jak teraz.
Tak, no to nie było tak, że kupujesz do Deichmanna czy innego Supreme i kupujesz sobie buty, niezbyt dobrej jakości, ale w cenie takiej, jaką chcesz zapłacić. Czy idziesz do innego sklepu i kupujesz sobie cieplutką kurteczkę i czapeczkę.
Albo po prostu podkręcasz ogrzewanie w domu.
Tak, bo kiedyś ludzie żyli bez kaloryferów, bez automatycznego ogrzewania.
Nie mogli sterować tym, jak cieplutko jest w pokoju za pomocą swojego smartfona.
Tak, więc cieplutkość ich domu wynikała od ich pracowitości wcześniej przy zbieraniu drewna na przykład. I tak jak wspomniałem, niedźwiedzie wiedzą o tym bardzo, bardzo dobrze.
Niedźwiedzie?
Niedźwiedzie.
Interesujące, Macieju. Czy mógłbyś elaborować?
Już spieszę z eksplikacją. Mały disclaimer. Jeżeli słuchasz tego w Chinach, to teraz cisz odbiornik, bo tam mówienie o kubusiu puchatku jest zakazane.
A jeśli nie wiesz czemu, to warto to wygooglować.
Tak. Więc jeżeli wielki brat usłyszy o niedźwiedziach coś, to możesz iść do więzienia, więc ścisz odbiornik. W każdym razie, jak wszyscy wiemy, niedźwiedzie, jak wiele innych zwierząt i roślin, czyli przedstawicieli zarówno fauny, jak i flory, zapada w sen zimowy. Kiedy przychodzi zima, niedźwiedź, skorzystając z sadełka, które gromadził przez szamanie wszystkiego, co nie uciekało przed nim odpowiednio szybko, przez cały poprzedzający to okres, zagrzebuje się gdzieś w jakiejś norze i śpi.
Zapada w letarg.
I być może w tym momencie patrzysz, czy na pewno nie pomyliłeś podcastu, zastanawiasz się, jaki to ma związek z czymkolwiek, ale zostań z nami, bo chcemy cię przekonać, że sen zimowy niedźwiedzi, ciężka zima na wsi w XIII wieku jest dokładnie tym samym, z czym my, jako magicy, borykaliśmy się przez ostatni rok.
A może nawet troszkę więcej. Rozpoczynając jakąkolwiek pasję, jakiekolwiek hobby, zakładamy, że chcemy się w nim rozwijać.
Co znaczy rozwijać się?
Chcemy być lepsi. Chcemy, żeby nasz poziom umiejętności, poziom obycia, poziom doświadczenia wzrastał wraz z mijającym czasem.
Okej, czyli lubiąc coś, uważasz, że zakładamy od razu chęć rozwoju w tym?
Wiem, że ja tak mam.
Znaczy, to było pytanie takie tendencyjne, bo ja też tak mam i myślę, że wszyscy tak mamy. Bo jeżeli zobaczymy jakiś bardzo dobry film, to bardzo często wchodzimy na Filmweb i patrzymy, gdzie jeszcze grał ten bardzo dobry aktor. I rozwijamy się, śledząc kolejne filmy tego aktora, kolejne filmy tego reżysera, czy szukając, kto napisał ten dobry scenariusz i jakie jeszcze scenariusze wypuścił spod swojego pióra.
Tak, lub jeśli na przykład byliśmy jeszcze dziećmi i zobaczyliśmy Gwiezdne Wojny, to może nie analizowaliśmy tego wszystkiego tak od strony twórców, ale zastanawialiśmy się, co jest z tymi bohaterami dalej? Może jest gdzieś coś jeszcze o nich i trafialiśmy na jakiś serial animowany, na coś innego, na Holiday Special Gwiezdnych Wojen, który był w domu Chewbacki i inne takie rzeczy.
Był Holiday Special w domu Chewbacki?
Tak, polecam każdemu, kto tego nie widział.
Nie widziałem.
Lata 70. i 80. były szalone. W każdym razie chcemy od razu wiedzieć więcej, chcemy się bardziej zagłębić w ten świat i wydaje mi się, że to możemy już uznać za pewnego rodzaju rozwój.
Czyli zainteresowanie się czymkolwiek może być tak naprawdę równoznaczne z rozpoczęciem rozwoju w tej dziedzinie.
Tak, bo stawiamy pierwszy krok, a po nim może nastąpić kolejny.
I tu jest bardzo ważne rozróżnienie, bo czym innym będzie rozwój amatorski, jak w przypadku śledzenia filmografii Gwiezdnych Wojen, a czym innym będzie rozwój profesjonalny, gdzie jako akademik filmoznawca będziesz dokonywał analizy tych dzieł.
Tak, choć wydaje mi się, że tutaj też głównym elementem rozróżnienia będzie to, czy na tym zarabiamy, czy robimy to wyłącznie z pasji.
Albo czy chcemy na tym zarabiać w przyszłości.
Tak,
bo
to też.
O czym wie każdy magik, nawet jeżeli na czymś nie zarabiasz, to chęć zarabiania na czymś daje ci taką samą motywację, jakbyś na tym zarabiał.
Tak jest.
To były smutne słowa, ale prawdziwe. Więc rozwój jest pogłębianiem swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w danej dziedzinie.
Tak, wydaje mi się, że możemy tak założyć bez wchodzenia w jakieś dokładne i precyzyjne definicje.
Tak, a wiążąc rozwój z zainteresowaniem czymkolwiek, bardzo mamy płynne przejście do tego, że interesowanie się magią zakłada rozwój w magii.
Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że magia jest taką dziedziną, która zachęca do tego, by się rozwijać. Moim zdaniem przeciwnie na przykład do malarstwa, gdzie jest bardzo wielu fanów malarstwa, którzy lubią oglądać, kolekcjonować, wiedzieć o malarzach, znać ich biografię, ale tak naprawdę mała ilość z nich sama łapie za pędzel i zaczyna malować.
No w przypadku magii, zresztą rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, mówił o tym Gareth Thomas, gość drugiego numeru magazynu Imp. Jest to troszeczkę poplątane i ma to swoje złe strony, ma to swoje dobre strony, ale faktem jest, że rozwój w magii, wszyscy, którzy interesują się magią, choć trochę rozwijają się w magii błyskawicznie.
Tak, i zachęcają do tego, by inni też się rozwijali. Tak.
I niestety warunkiem, żeby rozwijać się jako magik, do czego zgadzamy się, przypuszczam, wszyscy, jest kontakt z publicznością.
Tak, to też już mówiliśmy o tym, czym różni się magia od innych sztuk, że magia rzeczywiście wymaga kontaktu z publicznością i zderzenia wykonawcy z umysłem odbiorcy.
Czy to znaczy, że przez ostatni pandemiczny rok nie mogliśmy się rozwijać w magii?
I tak, i nie. Na pierwszy rzut oka tak, bo nie mogliśmy występować przed publicznościami, więc jak tu się rozwijać, bez odbijania się właśnie od tego procesu myślowego widza. Ale, jak za chwilę się dowiecie, mogliśmy się troszkę rozwijać. Bo jak właściwie przebiega taki rozwój?
No, lubię coś, uczę się o tym, ćwiczę to i się rozwijam.
Wydaje się to proste. Jednak, jako że jesteśmy ludźmi, to wśród nas znaleźli się tacy, którzy postanowili to zbadać. Tak zwani naukowcy.
Ale co tu badać? Żeby wie o tym każdy ciężarowiec. Żeby dźwigać duże ciężary, trzeba dźwigać duże ciężary.
Dokładnie tak. I to wydaje się banalne, ale tak właściwie jest.
Tak. Aczkolwiek, jakkolwiek temu twierdzeniu nie można zadać kłamu, to nie mówi ono całej prawdy.
Tak, bo jest ono dosyć wybiórczym elementem, jest ono dosyć wybiórczym opisem całego treningu ciężarowca.
Tak, bo jeżeli będę dźwigał duże ciężary całą dobę, to prawdopodobnie umrę.
Nie, na pewno umrzesz. Tu nie ma prawdopodobieństwa jakiegoś, to jest pewność.
Tak, bo ważna jest również dieta, ważny jest trening techniczny, rozciąganie ciała, rehabilitacja po kontuzjach i odpoczynek.
Tak, bo jeśli chodzi o dźwiganie ciężarów, to rozwój mięśnia polega na uszkodzaniu go raz za razem. I regeneracja jest niezbędna, by kontynuować. I tak też jest w rozwoju, jeśli chodzi o jakąkolwiek sztukę. Jeśli spojrzymy na różne badania, które opisują proces rozwoju, znajdziemy tam ulubione narzędzia naukowców, czyli wykresy. Ja też lubię wykresy akurat, więc to też jest jedno z moich ulubionych narzędzi.
Nuda.
Dokładnie tak. To na wykresach zobaczymy, jak to właściwie wygląda. Bo może nam się wydawać, że linia ta powinna powoli, powoli wzrastać ku prawie 100% rozwoju, bo wszyscy wiemy, że perfekcja nigdy nie jest osiągalna.
No, prosta linia pociągnięta od momentu od zera na osi zarówno czasu, jak i umiejętności, lecąca w nieskończoność w linii prostej, dokładnie pomiędzy linią umiejętności, jak i czasu.
Tak, tak mogłoby się wydawać, gdybyśmy nie przeprowadzili badań. Na szczęście badania zostały przeprowadzone i wiemy, że rozwój odbywa się zupełnie inaczej. Też mamy wykres i też mamy linię, ale idzie ona bardziej jak schody niż równia pochyła. Mamy okresy wzrostu, zazwyczaj szybkiego, po czym mamy okres stagnacji, zwany w języku angielskim plateau, czyli po naszemu płaskowyż. I nie wiem, czemu wszyscy czepiają się tego słowa plateau i nawet w języku polskim często spotykam się właśnie z tym, że ludzie mówią, o, teraz obecnie przechodzę przez okres plateau mojego rozwoju. Strasznie mnie to triggeruje. Tak, tak, dostrzegam ironię tego. Drażni mnie to niestety właśnie.
Co ciekawe, na tych wykresach bardzo często możemy obserwować, że rozmiar kolejnych stopni w tych schodach się różni. Na początku mamy długie i dosyć gwałtowne okresy wzrostu i krótkie okresy plateau. Dopiero po jakimś czasie to się zmienia i okresy tej stagnacji zaczynają się zwiększać, aż do momentu, w którym myślę, że w każdej dziedzinie, ja napotkałem na to zarówno w magii, jak i w każdej innej dziedzinie, którą się zajmowałem, trafia się na wielki płaskowyż. I wielki płaskowyż może trwać długo.
Tak, niestety. I w trakcie drogi przez ten płaskowyż dzieje się dużo różnych rzeczy w umyśle kogoś, kto się rozwija. Przede wszystkim rozwija się frustracja i złość i niecierpliwość i różne inne negatywne emocje.
W dziedzinie sztuk walki bardzo często się mówiło, jak przychodził ktoś młody, obiecujący, że to, czy będzie obiecujący i będzie miał jakieś perspektywy, można ocenić, jeżeli przetrwa drugą zimę w sekcji.
Cóż to była ta magiczna druga zima?
No druga zima. Zazwyczaj zajęcia w sztukach walki nowych rocznikach zaczynają się we wrześniu razem z rokiem szkolnym. Wszyscy mają postanowienia. I jest jeszcze lato, ludzie przychodzą, jeszcze są sprawni, jeszcze przywykli do wychodzenia z dołu. Potem przychodzi zima i nikomu się nie chce wychodzić. Ale większość z tych ludzi, która ćwiczy z zapałem, przetrwa to. Dlatego, że dalej się rozwijają. Dalej wszystko jest nowe. Aczkolwiek, kiedy przychodzi druga zima, drugi rok zaczyna się. W tym momencie zaczyna się prawdopodobnie u większości z nich duży okres płaskowyżu połączony z niekorzystną pogodą, brakiem chęci wychodzenia z domu, rozbieraniem się w jakiejś zimnej szatni i bieganiem boso po macie.
Tak, pamiętam. I wiem, że to nie jest tak bardzo przyjemne, ale moim zdaniem warto to polecić każdemu.
Tak, więc można śmiało założyć, że w dziedzinie niektórych sportów i sztuk walki druga zima jest tym takim momentem, kiedy wchodzimy na ten płaskowyż i musimy go po prostu przetrwać. Musimy robić dokładnie to, co robiliśmy, nie przestając wierzyć w to, że kiedyś znowu zaczniemy się uczyć.
I tutaj też powiedzieliśmy prawie całą prawdę, bo nadchodzi taki moment, że nie można robić tego cały czas, co się robiło. To jest tak samo jak z tym podnoszeniem ciężarów. W pewnym momencie dojdziemy do ciężaru, który nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Jeśli będziemy go cały czas dźwigać bez przerwy, to umrzemy. To tak. Już wiemy. I wtedy nadchodzi czas na coś, czego większość ciężarowców może nie, ale wiem, że większość artystów czy zapaleńców w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to sztuki, czy nie, wstydzi się troszkę. I tym etapem jest właśnie odpoczynek.
Tak. Bardzo często w dziedzinie sztuk walki, czy nawet w magii, ten odpoczynek jest wymuszony. Bo taka historia z naszego podwórka, gdy uczyłem się pewnego ruchu wykorzystującego mały palec, to ćwiczyłem ten ruch obsesyjnie. Czytałem książkę jedną ręką, robiłem ten ruch drugą ręką. Pamiętam, że siedziałem dosłownie 8 godzin w parku, czytając książki kolejne, bo dosyć szybko czytam, i Kindle mi się wyładował, a ja cały czas ćwiczyłem ten ruch. I wtedy spojrzałem na mój mały palec, na który bardzo bolał. I udało mi się, to jest... W sumie odczuwam z tego powodu dumę, aczkolwiek nie jest do powodu dumy. Otwarła mi się rana na palcu, która na skutek tego, że nie przerywałem, nie przestała krwawić i zaczęła ropieć.
To nie jest przyjemny obraz i lepiej wyrzucić go szybko sobie z głowy, ale tak. Maciej zapomniał o tym, że odpoczynek bywa pomocny.
Tak, po wykonywaniu tego ruchu zużywało tkankę skórną mojego palca. I
nie nadążała ona po prostu z regeneracją.
Tak, i chciałem być twardszy, bo nie miałem żadnego progresu. I wtedy mądrzy ludzie powiedzieli mi, to odpuść sobie. A ja, młody magik Maciej, wtedy mówił, płakał, ale ja chcę się tego nauczyć. No to odpuść sobie. No i odpuściłem sobie. Bo no, niszczyłem kolejne karty, a karty drogie były wtedy bardzo. I co się okazało? I nagle, kiedy wróciłem do treningu tego ruchu, już go umiałem.
Czyli odpoczynek w jakiś magiczny sposób pomógł?
Odpoczynek w jakiś magiczny sposób poza regeneracją mojej rany doprowadził do tego, że mój mózg zrozumiał, czego od niego chciałem, przekazał to moim mięśniom i moje mięśnie stwierdziły, okej, dobra, teraz kumamy, działamy.
I nagle wszystko zaskoczyło, Słońce wzeszło i żyj tego długo, dnia na wschodzie i wszyscy byli szczęśliwi.
Żyj długo i szczęśliwie, a wróżka chrzestna podarowała im magiczną szkatułkę.
Której nie mogli otworzyć, bo było tam całe słońce świata.
Tak, no.
Koniec.
Odpoczynek czy to wymuszony? A odpoczynek wymuszony jest tym, co spotkało nas w ostatnim czasie.
Właśnie tak chciałem zapytać, Macieju, czy kiedyś trafiłeś na jakiś inny wymuszony odpoczynek, ale już tutaj stałeś tu zbędne, bo wszyscy dobrze wiemy, że musieliśmy odpoczywać.
I jeżeli zastanawiasz się teraz, dlaczego mówimy o tym wszystkim, to staramy się być tutaj wieszczami narodu magicznego. Chcemy podnieść ciebie, właśnie ciebie na duchu, bo jest duża szansa, że masz sobie coś do zarzucenia przez to, w jaki sposób spożytkowałeś ostatni rok.
Tak, więc kiedy już wiesz, że działamy tutaj ku pokrzepieniu serc, przejdźmy do konkretów.
Tak.
Mieliśmy wymuszony odpoczynek. Mieliśmy te 2 tygodnie, które musieliśmy wszyscy siedzieć w domu, które się troszkę rozciągnęły. Do jakichś 7 miesięcy. Plus wcześniej jeszcze był wcześniejszy lockdown, tak. Ale to już wszyscy wiemy, nie musimy się nad tym skupiać.
Nie ma co punktować działań rządu, nie ma co punktować teorii spiskowych, nie ma co punktować
samego wirusa.
Samego wirusa. To nie jest miejsce i nie jest czas.
Ważne jest to, że siedzieliśmy w domach i nie mogliśmy występować dla żywych ludzi.
Historia ich osądzi.
Różne osoby.
I wściekły motłoch.
Różni magicy. Różnie do tego podeszli.
Tak. I łatwo jest wyobrazić sobie człowieka, który będąc zapalonym magikiem przez cały okres pandemii pracował.
Nie pracował przed publicznością, tylko pracował nad sobą, nad swoim rozwojem, nad swoim spektaklem, nad swoimi technikami, nad swoimi rekwizytami, nad swoim rozumieniem teorii magii, nad swoim rozumieniem umysłów widzów. No, jeszcze masa różnych innych rzeczy, nad którymi magicy pracują.
Przygotował zupełnie nowy program, oderwaniu inny niż wszystko to, co robił wcześniej.
Zaprojektował całkowicie nową choreografię i dobrał do tego muzykę, której wcześniej nie używał.
Napisał skrypty, nauczył się ich na pamięć. Skrypty dużo bogatsze, lepsze narracyjnie, lepsze, bogatsze w historię. Także każda jego najprostsza rutyna stawała się teatralnym dziełem sztuki.
Przewidział każdą możliwą reakcję publiczności i przygotował sobie odpowiedzi na każdą z nich. Ten magik nie próżnował.
I łatwo jest nam wyobrazić sobie, że kiedy ten magik ruszy do pierwszego stolika ze swoim nowym materiałem, wszystko, jak to mówią klasycy, wywali się na głupi ryj.
Niestety.
Skrypty, które tak sumiennie przećwiczył i przygotował, okażą się być zbyt długie, zbyt niedopasowane do oczekiwań publiczności. Zbyt pretensjonalne.
Zbyt sztywne. I po prostu nieatrakcyjne.
Ruchy, które ćwiczył pieczołowicie przed lustrem, czy też przed kamerą, okażą się nieodporne na kąty, których nie przewidział, pracując przed lustrem.
Albo po prostu w trakcie dynamiki socjalnej zaczynają się jego ręce zachowywać zupełnie inaczej.
Albo wyglądają podejrzanie, co skreśla ten ruch.
Tak, czego też nie był w stanie przewidzieć, patrząc w lustro.
Program sceniczny, który przygotował, który jest wspaniały, okaże się nieadekwatny do miejsc, w których przyjdzie mu występować.
Albo wręcz oderwany całkowicie od życia zwykłych ludzi i sens jego będzie zrozumiały tylko i wyłącznie dla wykonawcy.
Tak. Rekwizyty, które kupił, po pierwszym występie się zepsują, bo okażą się magią dla magików, nie wytrzymującą zderzenia z publicznością.
Lub też to, że tak pieczołowicie się z nimi obchodził w domu, nie przetestowało ich rzeczywistej wytrzymałości.
Tak jest. Czy tak musi być? Nie. Czy tak może być?
Tak, zdecydowanie tak.
Czy to znaczy, że magik, który poświęcił cały okres pandemii na pracę, jest głupi?
Nie.
Nie, ale zostawmy go na moment, wrócimy do niego za chwilę. Bo oto w drugim końcu sali mamy innego magika.
I magik ten jest bardzo inny od tego, o którym mówiliśmy przed chwilą.
Tak.
Bo on wiedział, że nie będzie mógł występować dla ludzi. I doszedł do wniosku, że magia to w końcu występy dla ludzi, więc co on ma robić? Wystarczy, że się położy, zadba o to, żeby nie mieć odleżyn i przeczeka ten okres.
I będzie jadł.
Dużo.
Dużo.
Z majonezem.
Tak. I ten magik nie brał rekwizytów do ręki. Ten magik nie otwierał magicznych książek. Ten magik nie śledził tego, co działo się na magicznym rynku.
Ten magik leżał do góry brzuchem, bo nie mógł leżeć do dołu brzuchem, bo za bardzo by się już bujał po pewnym czasie. A tak był mniej więcej w miarę stabilny na kanapie.
A potem jak leżysz do góry brzuchem, to brzuszek ładnie może się rozciągać, żeby pomieścić te wszystkie kolejne porcje majonezu.
Dokładnie. A majonez, jak wiecie, bardzo chętnie wypełnia wszelkie możliwe organy człowieka, który go spożywa.
Tak, przynoszą ze sobą błogość i spełnienie.
A także miażdżycę i szybką śmierć.
Szysz, szysz. Więc, czy ten magik, który przebimbał, przeleżał i przejadł frytki i chipsy i piwo z majonezem przez cały okres zeszłego roku, powinien się siebie wstydzić?
Trochę tak, a trochę nie.
Ale zostawmy go na moment, bo nie tyle w kącie, bo każdy z tych dwóch magików, jeden siedzi w jednym kącie, drugi leży i żre majonez w drugim kącie, a trzeci magik jest zupełnie poza tym budynkiem.
Tak, bo mamy nasze czterokątowe pomieszczenie i w trzecim powinien być jeszcze jeden magik, ale go nie ma.
Bo se poszedł.
Tak, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Są też tacy, którzy z magii zrezygnowali przez ten wymuszony odpoczynek.
Tak, bo ten magik, wyobraźmy go sobie, miał na utrzymaniu rodzinę.
Miał kredyt, miał żonę. Samochód, żonę, bo musiał jeść. I to nie majonez, po prostu jeść.
Tak, i oczekiwał od życia czegoś więcej, a jego bank i jego wierzyciele oczekiwali od niego dużo więcej, nie pozwalając mu na podjęcie jednej z dwóch powyższych dróg. Musiał skupić się na zaspokajaniu materialnych potrzeb siebie i swojej rodziny.
Czyli, krótko mówiąc, musiał przeżyć.
I ten magik nie tyle zapomniał o magii celowo, co olał magię, bo poszedł do normalnej pracy.
Nie użyłbym tutaj tego słowa olał, bo brzmi to trochę pejoratywnie. Powiedziałbym, że zrezygnował.
Tak.
Został zmuszony przez te warunki.
Tak. Część rekwizytów sprzedał, część rekwizytów wyrzucił, część książek sprzedał, część spalił w kominku, bo było zimno.
Niektóre może zostawił sobie jako pamiątki.
Tak. Ten magik zamknął magię w skrzynce, jak John Wick zamurował w łazience.
I poszedł bawić się z psem. Znaczy się, poszedł do ciężkiej pracy.
I czy ten magik, gdy to wszystko się skończy, bo zakładamy, że wkrótce, wcześniej czy później to się skończy i być może kończy się właśnie teraz. Dlatego właśnie teraz nagrywamy ten podcast. Czy ten magik, patrząc z zagubieniem na to jego życie, na chaos, który stał się jego życiem, na pracę jakąkolwiek podjął, która nie daje mu spełnienia, ale pozwala mu zabezpieczyć byt swojej rodziny i swój, powinien czuć, że coś stracił?
Jestem pewien, że on czuje, że coś stracił, aczkolwiek taka decyzja moim zdaniem nigdy nie będzie decyzją złą.
Tak. Zostawmy go również razem z jego dwoma poprzednimi kolegami i wróćmy do czegoś bardziej metaforycznego. Często bardzo w tym podcaście, czy na łamach naszego magazynu, czy w rozmowach porównujemy bycie magikiem do drogi. W tym takim japońskim rozumieniu. Magia jest drogą. Nawet chyba nagraliśmy o tym odcinek podcastu.
Tak, nie chodzi o to, że magik leży i się po nim chodzi, bo to nie magik jest drogą, a magia. Nasze życie w niej, nasz rozwój, czy też odpoczynek, to wszystko jest ciągłym procesem. Tak więc jest drogą. To nie jest tak, że znaleźliśmy magię w skrzyni, która znajdowała się na dole jakiegoś zalanego wodą kanału i my tam wpływając przypadkiem ją znaleźliśmy i już mamy wszystko, czego potrzebujemy do końca życia. Nie. Magia jest procesem ciągłym.
Który się nigdy nie skończy. I każdy, kto choć raz szedł drogą, wie, że są odcinki drogi, gdzie idzie się dobrze. Wie, że są odcinki drogi, gdy idzie się źle. Wie, że są odcinki drogi, na których są światła, przy których stoją panowie policjanci. I wówczas trzeba czekać.
Niestety tak.
I każdy, kto stoi na światłach, nie jest osobą, która zeszła ze swojej drogi. On dalej podąża w tym kierunku, mimo że stoi. I idąc w drogę, która zajmuje kilka dni, jak pielgrzym, teraz będzie Paulo Coelho, każdy z nas musi wiedzieć, że wcześniej czy później musimy się zatrzymać i zasnąć. Musimy odpoczywać. Każda droga zakłada momenty odpoczynku i godziny wzmożonego wysiłku. Nie inaczej jest z magią. Dzięki temu rozumieniu, wracając do magika, który przepracował cały okres pandemii i czuje się głupi, bo przepracował źle ten okres, pocieszamy. Nie powinieneś się czuć, panie magiku, głupio. Pracowałeś i być może doszedłeś do głupich wniosków, ale to ciebie ubogaciło. Dobrze wykorzystałeś ten czas.
Ale jeśli spojrzymy na magika, który leżał do góry brzuchem, to może te całe obżeranie się nie było najlepszym pomysłem.
A, tam majonez był.
Ale jeśli wyrzucasz sobie to, że odpoczywałeś, że nie rozwijałeś się, nie czytałeś magicznych książek, nie testowałeś nowych rutyn, nowych efektów, to nie miej sobie tego za złe, bo ten cały odpoczynek cię ubogacił. Jak? To jeszcze zaraz powiemy.
Jeżeli zostawiłeś magię za sobą, zakopałeś ją, sprzedałeś i poszedłeś do innej pracy, Czy powinieneś czuć się zagubiony w życiu, że utraciłeś coś cennego? Nie, bo nie jesteś w stanie zejść z drogi magicznej. Dalej się w niej rozwijasz, zdobywasz kolejne doświadczenia. O czym za chwilę powiemy.
Oczywiście, nie idziesz już tą główną drogą, może zszedłeś na jakąś ścieżkę poboczną, ale zawsze możesz na nią wrócić. A nawet jak na nią nie wrócisz, to i tak masz zawsze jakąś wiedzę i może kiedyś będziesz na pokazie jakiegoś magika i dzięki temu, co już wiesz, twój odbiór będzie pełniejszy.
A może kiedyś jakiś dzieciak poprosi cię o pomoc i będziesz w stanie pomóc mu się rozwinąć i pomożesz, będziesz częścią procesu tworzenia nowego Copperfielda? Kto wie? Nikt nie wie, gdzie wiedzie nas droga, która zaczęła się tuż za progiem. I teraz skoczę na chwilę do takich metaforycznych przypowieści, które, jak wiecie, ja bardzo lubię. Wręcz hołubię.
Tak, dla Maćka cały świat mógłby składać się z metaforycznych przypowieści.
A nie składa się?
No właśnie nie.
Gosh. Wyobraź sobie maratończyka, który właśnie przebiegł bieg.
Ukończył... Nie, tak pies brzmi.
Ukończył go w czasie, który jest dla niego satysfakcjonujący.
2 godziny 53 minuty.
I 12 sekund. Sekund. Co robi? Przewraca się na ziemię i sobie leży. Czy ktoś spojrzy na niego z pogardą i powie: patrz jak leży, patrz jaki mięczak. Trochę se pobiegał i se leży, nawet nie umie wstać.
A tamci biegną, a ten se leży.
Tak. Czy ktoś stanie nad nim, będzie wskazywał go palcem, mówiąc: mięczak? Nie sądzę. Ten maratończyk bierze to, czego teraz potrzebuje. Odpoczynek.
Który, jakby na to nie patrzeć, jak teraz tak mówimy, jest właśnie elementem biegu.
Tak, ten odpoczynek jest dokładnie elementem biegu. Czytałem kiedyś wspomnienia żołnierzy, też dużo czytałem wspomnień różnych żołnierzy z różnych wojen, i podczas II wojny światowej okazywało się, że ogromnym problemem było to, że żołnierze nie umieli być pacjentami w szpitalu.
Jak można nie umieć być pacjentem?
Tutaj moje doświadczenia z różnymi chorobami, które przechodziłem, również pokazują mi to, że bycie pacjentem jest umiejętnością, którą każdy z nas musi umieć nabyć, bo jeżeli jesteś chory, to co powinieneś robić?
Leżeć i nie obżerać się majonezem.
Tak, a poza tym powinieneś spać.
Tak, sen jest najlepszym lekarstwem.
I wielu ludzi, których znam, która przechodziła COVID-a teraz, czy kiedykolwiek przechodziła jakąś inną chorobę, po prostu zamykała się w domu i funkcjonowała, robiła to samo, tylko wolniej.
No tak, to jest raczej częste, bo jednak jakoś trzeba żyć.
Tak. Ja zakładam, że to, o czym rozmawialiśmy kiedyś, ja bardzo lubię role i odgrywanie ról jako część życia. Odgrywanie roli osoby chorej jest bardzo dużą umiejętnością, bo żołnierz, który jest postrzelony w ramię i mówi: nie, ja, panie sierżancie, ja już mogę walczyć, ale bandaż ci przecieka, ręka ci wisi. Nie, panie sierżancie, tylko trochę boli, jutro już przestanie, mogę walczyć, dajcie mnie na Niemca. On raczej nie pożyje dość długo, żeby dobrze wykonywać swoje zadania i żeby cieszyć się zdrowiem.
A co więcej, jego koledzy też mogą przez niego zginąć.
Tak. On powinien leżeć i odpoczywać. Tak samo jak ty, jeżeli złapiecie grypa, złapiecie COVID, złapiecie jakakolwiek choroba, to nie eksploruj granic swojej siły, swojej wytrzymałości. Połóż się w łóżku, zamknij oczy i śpi. A kiedy będziesz zmęczony już spaniem, to śpi z tego zmęczenia spaniem.
Tak, jest czas siania i czas zbierania. Jest czas zarażania się i czas odchorowywania.
Kohelet, nikt cię nie zapraszał.
To ja już stąd idę. Tup, tup, tup.
Tup, 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 tup. Więc leżenie w szpitalu jest częścią bycia żołnierzem na froncie II wojny światowej. Odpoczynek, leżenie w szpitalu, grzeczne wykonywanie poleceń lekarza, wykonywanie tych wszystkich głupich ćwiczeń rehabilitacyjnych, które każda osoba zdrowa patrzy na to, co to są za ćwiczenia, czemu on nie robi po prostu pompek, nie? Czemu on nie wyciska na ławeczce, tylko jakieś dziwne kręcenie ręką robi. Jest częścią stawania się silnym i zdrowym człowiekiem.
Tak, i jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, leżenie w szpitalu jest częścią zabijania ludzi.
Tak. Nie, leżenie w szpitalu jest częścią zdobywania Berlina.
O!
W 45 roku.
Dokładnie tak.
Bardzo ważne jest zrozumienie tego. I tak jak ja mówiłem, kiedy ja uczyłem się tego ruchu z małym palcem, regeneracja, moczenie palca w szarym mydle i niewykonywanie nim żadnych ruchów było częścią wzmacniania palca, jego skóry i dawania mięśniom i mózgowi czasu na opanowanie motoryki.
Regeneracja, jak w każdej dziedzinie, tutaj była bardzo wskazana i jeśli ktoś z was trenuje coś do takiego etapu, że zaczyna się to robić kontuzjogenne, to najwyższy czas, żeby to przerwać. Dać sobie czas na regenerację.
I ta regeneracja będzie częścią twojej drogi. Tak samo jak cały zeszły rok był częścią twojego procesu stawania się lepszym magikiem. Niezależnie od tego, w jaki sposób tego to zużyłeś. Teraz możesz z dumą spojrzeć na siebie, spakować rekwizyty do walizki i znowu ruszyć świat, sprawiać, że ludzie będą wierzyli w to, że świat jest lepszym miejscem niż jest w istocie.
A wydaje mi się, że w tym momencie to się dosyć mocno przyda każdemu, kogo możemy spotkać na swoich własnych magicznych drogach.
No to czy jeszcze nie wolno występować, więc my nic o tym nie wiemy, ale gdybyśmy występowali, bo kolega mi mówił...
Od kiedy nie wolno?
Wolno?
21 maja otwarły się teatry.
A, no to chyba możemy już występować. No to w takim razie każdy występ, który robiliśmy teraz po tym lockdownie, kiedy już można występować, bo wcześniej nie występowaliśmy, bo nie było wolno, ludzie cieszyli się magią dużo bardziej niż wcześniej.
Tak, to fakt. I nie da się temu zaprzeczyć, że całe siedzenie w domu było odpoczynkiem nie tylko dla nas.
Dokładnie tak. Nasi widzowie również odpoczywali od rozrywki, stawając się lepszymi widzami, lepszymi odbiorcami kultury.
Tak, bo jeśli odpoczywamy od kultury, to stajemy się jej bardziej głodni. I z tego co wiem, teatry, jak się otwierają już, to teraz bilety dosyć szybko znikają. I ludzie chcą to oglądać, chcą doświadczać tego starego świata sprzed pandemii.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że przerwa w jedzeniu majonezu spowoduje, że majonez będzie jeszcze pyszniejszy niż był?
Dokładnie tak.
O mój Boże.
Co więcej, im dłuższa będzie przerwa w jedzeniu majonezu, tym będzie on pyszniejszy.
To oznacza, że nigdy nie mogę przestać jeść majonezu.
To oznacza, że musisz przestać zjeść majonez i dopiero w momencie, kiedy będziesz umierał, zjesz ostatnią łyżeczkę i będzie to najpyszniejszy majonez w historii wszechświata.
Ale właśnie, nie, zobacz, bo majonez smakuje mi tak bardzo, że on nie może już smakować bardziej, bo bym oszalał.
Właśnie może.
I ta faza odpoczynku, faza płaskowyżu, plateau, które tak bardzo triggeruje Patryka, występuje absolutnie wszędzie. Ty coś tam rysujesz, nie?
W każdej dziedzinie. I musimy zaplanować sobie to, jak spędzić naszą drogę przez płaskowyż, jak odpoczywać, co właściwie robić w tym czasie, kiedy nie możemy robić tego, co byśmy chcieli, bo musimy dać się zagoić ropiejącej ranie.
I aczkolwiek warto jest pamiętać, że prawie każda droga jest słuszna. Prawie każde podejście, które nie powoduje śmierci bądź kontuzji, jest słuszne.
Prawie, żeby nie było, że popieramy wszystko. Szczególnie jakichś tych kubusiów, puchatków i różnych dziwnych działań. W każdym razie tak, z tego co Maciej powiedział, to jest prawdą. Ja tam czasem sobie coś trochę rysuję. Prawdę mówiąc, bardzo lubię rysować. I zauważyłem też, że podchodzę do tego tak jak do magii. Czyli chcę się rozwijać. Z każdą postawioną kreską chcę być lepszy. I ten rozwój rzeczywiście odbywa się dokładnie tak, jak powiedzieliśmy. Odbywa się stopniowo. Są okresy szybkiego wzrostu, kiedy nagle zaczynam coś rozumieć i wszystko idzie mi lepiej, a potem nagle nie jestem w stanie zrobić nic. I wszystko jest bez sensu, wszystko jest złe. I muszę odpocząć. I wtedy pojawia się ten okres plateau. I co wówczas robić? Nie mogę rysować, bo nie mam siły na to. Nie mogę o tym myśleć, bo nie mam siły na to. Ale mogę robić coś zupełnie innego. I wtedy na przykład, w lepszych czasach oczywiście, kiedy nie było pandemii, mogłem występować, mogłem więcej myśleć o magii, mogłem chodzić do teatru, mogłem oglądać filmy, mogłem czytać książki, mogłem robić masę różnych rzeczy. Jak choćby chodzić na spacer dookoła jeziora. I dla mnie ten okres odpoczynku to było zbieranie inspiracji. Zbieranie zewnętrznych bodźców, które mój mózg później przetwarzał i kiedy wszystko się dodało, byłem gotowy, żeby dalej się rozwijać. Znowu wchodziłem na ten okres, kiedy rozwój był zdecydowanie dynamiczny, do czasu aż dotarło się do kolejnego płaskowyżu.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że wtedy skupiałeś się na gromadzeniu inspiracji.
Tak, dla mnie taki aktywny odpoczynek to gromadzenie inspiracji na przyszłe działania, bo wiem, że i tak kiedyś na tą drogę wrócę.
Okej, jeżeli droga jest odpowiednio szeroka, to wszystko będzie zbieraniem inspiracji.
Tak, wszystko, dosłownie. Wszystko, co dostarczamy do swojego mózgu, może być inspiracją.
I teraz wróćmy do naszych trzech kolegów. Do magika, nazwijmy go Pracusia, do magika majonezowego boja i do magika, który poszedł do pracy innej. Każdy z nich, mimo że jest w stanie z łatwością zobaczyć negatywne strony swoich decyzji, widząc równocześnie swoje motywacje, które prowadzą, że istnieją tam też pozytywne strony ich decyzji, jesteśmy w stanie na to spojrzeć jeszcze z innego punktu i zobaczyć, że każdy z nich zbierał inspirację. Bo gość, który poszedł do normalnej pracy, poznaje inny świat. Będzie lepiej występował, wprowadzając do magii zupełnie nowe wątki.
Plus prawdopodobnie miał kontakt z jakimiś ludźmi, więc nie oderwał się aż tak bardzo od rzeczywistości.
Tak. Magik Lesser Odpoczywając, dał swojemu mózgowi czas na zapomnienie utartych schematów. W związku z tym, kiedy wróci do magii, będzie mógł na to patrzeć ze świeżością i żarliwością osoby, która jest jak każdy amator, który kupuje pierwszą magiczną książkę, będzie mógł się tym cieszyć od nowa.
Będzie wygłodniały tego, by móc wreszcie pomyśleć o magii.
Z kolei magik Pracuś naładował sobie głowę zasobami, z których będzie mógł korzystać później i te zasoby, mimo że w tym momencie go przytłoczyły i wprowadziły go na nie do końca efektywne drogi rozumienia magii i prezentowania magii, będzie mógł z nich korzystać i to nie zniknie.
Wszystko to, czego się nauczył, zostanie z nim i może kiedyś w przyszłości odnajdzie się w miejscu, gdzie te właśnie rozwiązania, o których przeczytał w tym momencie, dowiedział się o nich, właśnie wtedy będą mu potrzebne.
Co nas prowadzi do wniosku, z którym chcielibyśmy cię zostawić, bo każdy odpoczynek jest rekreacją.
A rekreacja ma dosyć ciekawe źródło słów.
Łaciński?
Oczywiście, że łaciński. Recreo?
Czyli?
Czyli odnawiać, ożywiać.
Czyli aktywny wypoczynek, który jest rozwinięciem, synonimem słowa rekreacja, tak naprawdę służy odnowieniu czegoś.
Tak, odżywieniu naszego myślenia, odżywieniu punktu widzenia nowego i taką odżywką, jak już jesteśmy przy tym. Na dalszą pracę, dalszy rozwój i dalszą drogę.
I to jest coś, co chcielibyśmy, żebyś zabrał z tego podcastu. Trochę innego niż reszta, ale mam nadzieję, że ta myśl, którą będziemy chcieli ci zostawić, będzie dla ciebie wartościowa. Bo niezależnie od tego, jak zużyłeś ostatni rok, niezależnie od tego, ile będzie trwała ta pandemia jeszcze, niezależnie od tego, kiedy będziesz mógł wrócić i stanąć z walizką naprzeciwko teatru, w którym za chwilę będziesz występował, bądź z siebie dumny. Jeżeli idziesz drogą magii i nie stępujesz z niej, ucząc efektów, to albo robiąc inne rzeczy, których nie powinien robić magik, to wszystko prowadzi cię w dobrą stronę. Absolutnie każde działanie, które w życiu podejmiesz, będzie sprawiało, że będziesz lepszym magikiem, iluzjonistą, performerem, człowiekiem. To mam nadzieję, że te słowa staną się dla ciebie otuchą i kiedy będziesz chciał coś sobie wyrzucić, przypomnij sobie dwa dosyć podobne, suchodowcipowe głosy z internetów, które mówią, że zużyłeś ten czas dobrze, zużyłeś ten czas tak, jak potrzebowałeś tego zużyć. Jeżeli leżałeś, to prawdopodobnie twój mózg powiedział... Daj sobie się, no ja nie wytrzymam. Jeżeli pracowałeś, to twój mózg powiedział pracuj, bo inaczej nie wytrzymasz. Zrobiłeś to, co było konieczne i bądź z siebie dumny.
Więc jeśli staniesz przed lustrem, spojrzysz sobie w oczy i pomyślisz, ten odpoczynek to chyba nie był taki dobry pomysł, to przypomnij sobie to wszystko, co właśnie udało ci się przesłuchać i powiedz do siebie. Nie wstydź się odpoczynku.
Bądź jak maratończyk, który leży po przebiegnięciu dystansu z własnym rekordem. Bądź jak żołnierz, który po strzeleniu ręki grzecznie leży, aż mu ręka odrośnie.
Bądź jak kulturysta, który po treningu wie, że musi włożyć dwa razy więcej czasu w odpoczynek i regenerację, zanim będzie w stanie podnieść większy ciężar.
Bądź jak magik, który je majonez.
Nie, nie jest majonezu. Przede wszystkim, to jest bardzo ważne, nie jedz za dużo majonezu. Majonez jest pyszny, ale jest bardzo, bardzo szkodliwy. I nie wiesz, że istnieje coś takiego jak wegetariański czy wegański majonez.
Nie, one są okropne.
Nie ma czegoś takiego.
Tak, ale majonez nie jest niezdrowy, nie słuchajcie Patryka.
Majonez to śmierć. Biała. Ale jaka pyszna.
Także parafrazując słowa Zbigniewa Herberta, bądź dumny, idź.
Do usłyszenia już za tydzień.
Cześć.
Chciałbym tylko przypomnieć, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów i formą wyrażenia wdzięczności dla tych patronów za to, że chcą przyczyniać się do wspierania i rozwoju magicznej społeczności w naszym kraju. Jeśli chcecie nas wesprzeć, to przypomnę tylko, że jesteśmy na serwisie Patronite. Jak wpiszecie Teatr Złudzeń, to na pewno pojawi wam się wynik. Jeśli jesteście osobami spoza magicznego półświatka, czyli raczej stawiacie się po stronie widzów, to zapraszamy do podzielenia się tym podcastem z kimkolwiek chcecie. Możecie nam nagrać tradycyjnie wiadomość głosową, klikając w link na końcu opisu, wysłać nam maila na teatrzudeń@gmail.com lub napisać do nas nawet na Facebooku, by zadać nam jakieś pytanie lub powiedzieć hej, całkiem spoko ten podcast. Będzie nam fantastycznie miło. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Cześć!